grazie a me, mi sono stato qui facendo tanti grazie a Francia per il suo Dali sam još kao Jean Vanier, 64. roku.
Malki,
drugi dnjuč. Jak mówi, popełniał masę błędów, bo przecierał. Ale miał w sobie dużo pokory, że od razu przyjmował wszystkie uwagi i już nabrał dużego doświadczenia. I tam też w okolicy Kąpiel mieszkała rodzina wieśniacza, Gérard de Camille, który mieli dwóch niepełnosprawnych głębi upośledzonych. I postanowili pojechać do Lourdes, żeby jakoś nabrać odwagi na te życie, które ich czekało. Bo wtedy nie było żadnych ruchów, nic się nie działo i byli kompletnie zagubieni i szukali jakiegoś wsparcia od Matki Bożej. Spotkało ich straszne doświadczenie. Ani parafia, ani biura turystyczne nie chcieli zabrać, bo pani się jechać z osobami niepełnosprawnymi, bo nie wiedziały, jak się oddziać, no, albo egoizm. Oni nie dali za wygraną, pojechali prywatnie. I tu zaczęły spotykać się ogromne upokorzenia. W hotelu proszono, żeby nie jadali w jednej sali, bo to tak jakoś dziwnie wyglądało. Nawet przy grocie czuli dezaprobaty, jeśli nie wzrokowo, jeśli nie w słowach, to widzieli we wzroku. I wrócili bardziej załamani niż jechali. Ale słyszeli o Jeanie Vanier, pojechali do niego. I tu opatrzność zadziałała, bo ja równolegle do tego, jaka Marie-Hélène Mathieu, pedagog z wykształcenia, bardzo utalentowana wszechstronnie i instruktorka harcerska. I ona założyła OSEAŻ, to skrót francuski, OSEAŻ, czyli Instytut Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, szeroko pojęty. I on do niej zaczęły dochodzić głosy, że gdzieś tam koło Compiègne w Trolley mieszka jakiś szaleniec Boży, który ma takie wyniki w swojej działalności, że z jej doświadczeń wydawało się przesadzone. Jak przyjechała tam i się zapoznała, okazało się, że właśnie za mało jeszcze przekazano tych pięknych rzeczy, które Jean Vanier robi. I w tym momencie przyjechała ta rodzina z jakimś rozpaczliwym wysiłkiem szukania oparcia. Jean Vanier krótko. Jeśli was nie chcą przyjąć na pielgrzymkę, urządzimy specjalnie dla was. I tu się włączyła Marie-Hélène, harcerka. Baden-Powell powiedział, jeśli chcesz, żeby było coś wykonane, nie rób tego sam. Dlatego stworzona została ekipa z ludzi wielkiego formatu, która zaczęła organizować tą pielgrzymkę i załatwiać z władzami. Chodziło o zgodę władz państwowych i władz kościelnych. I podobno ten program powstał cały działalności w drodze z samochodem z Compiègne do z Trolley do Paryża. Tu zadziałała znowu Marie-Hélène harcerka. Nie może to być masa. A w takim razie co? Wspólnoty. Ale jakie? Jak liczy? No, Baden-Powell powiedział, że kontakt osobowy się liczy tylko do 30 osób, no to nie mogą być większe jak 30 osób. I tak zostały ustalone wspólnoty, 30 osób, gdzie mają tak, osoby niepełnosprawne, ich rodzice, rodzeństwo i co? Młodzi przyjaciele, którzy wspomogą i pomogą i będą wspierać. No i kapelan. I trzeba się do tego przygotować duchowo. Trwało to 3 lata do 71 roku. Ale wieś pocztą pantoflową poszła w świat i zaczęły wpływać zgłoszenia. Udało się załatwić z władzami państwowymi i kościelnymi. Natomiast został ostatni bastion. Dziekan Tarb, to jest Lourdes, i mer. I argumentacja, że jak Lourdes wytrzyma taką ilość cierpienia. W końcu dało się przekonać. Ale termin wyznaczono Wielki Tydzień. To są dwie teorie. Prawdopodobnie dlatego, że liczyli na to, że motywowane to było, że będzie mniej pielgrzymów wtedy i lud to jakoś przeżyje. A druga teoria jest taka, że liczyli na to, że jak dowiedzą się ludzie, że mają w czasie świąt Wielkanocy wyjeżdżać z domu, że zrezygnują z tego. Okazało się, że w sumie zaczęło zjeżdżać 12 tysięcy pielgrzymów, w tym 4 do 5 tysięcy osób niepełnosprawnych. Zastali lud w stanie oblężenia. Pozamykane domy, sklepy pozamykane, na ulicach komendosi, nad rzeką Gaw, straż pożarna sieciami, jakby ktoś zawsze chciał zażywać w kwietniu kąpieli, żeby go wyciągnąć, na peryferiach policja.
Podwyższona gotowość.
I wkroczyli, a tymczasem pielgrzymi wkroczyli z niesłychaną radością i nastąpił podobno niesłychana rzecz. Cud przemiany cierpienia w wielką radość. Oczywiście to było międzynarodowe towarzystwo, więc jedynym słowem, które było zrozumiałe dla wszystkich, było alleluja. Więc mimo, że Wielki Tydzień witali słowem alleluja, będzie dobry, jak się masz i tak dalej. I potem w podsumowaniu mówiono, że w historii lud nie przeżył tak wielkiej radości, jak wtedy, kiedy ta pierwszy raz się zjawiła ta pielgrzymka. Wielki Czwartek, Wielkiego Tygodnia 1971. Ale znowu metoda harcerska. Codziennie było podsumowanie, które harcerstwo stosuje. I pytanie, co by zrobić, żeby następny lepiej wypadł. I ostatniego dnia spytali żonę. Żanie, celem była pielgrzymka i wspaniała się udała. Ale, czy to ma się wszystko na tym skończyć? Żan Panie powiedział spokojnie. Róbcie tak dalej, Duch Święty was poprowadzi. Więc zaczęli organizować pielgrzymki na szczeblu parafialnym, diecezjalnym i w ogóle krajowym. I potem przeszliśmy na tą metodę spotkaniową, że 2-3 razy w miesiącu, czy ileś tam spotykali się wspólnoty. Ale wieść poszła po świecie i zaczęli zapraszać tą czołówkę Wiary Światła. Wtedy się jeszcze, nie wiem, czy się chyba nazywali już Wiary Światła, to nie pamiętam, nie odpowiem, kiedy to zdarzyło się. Zaczęli zapraszać z innych krajów, żeby powiedzieć, jak to się robi. No ale nie mogli być naraz w paru miejscach, więc ta czołówka się znowu zebrała i powstała karta, którą znacie, Wiary Światła. Ale co? Życie idzie do przodu i wezwania przychodzą nowe. Dlatego przez 4 lata się zbiera wszystkie materiały, wnioski, zmiany i tak dalej, propozycje zmian i tak dalej. I co 4 lata zbiera się znowu ta czołówka Wiary Światła i dyskutują. Pewne rzeczy są i jest głosowanie, co przyjąć, a czego nie. Tak to wyglądało na świecie. Jak było w Polsce? Teresa Breza z Wrocławia, mająca niepełnosprawną córkę z zespołem Downa Joannę, szukała możliwości katechezy dla jej córki. We Wrocławiu nie było. Poznań prowadził Lasz, świetnie to już prowadził. No ale gdzie Wrocław, gdzie Poznań? I tak samo chciała się zorientować, co jest za granicą i tam ktoś skierował do Marii Ellen. Jak Marii Ellen zaczęła jej mówić o Wierze i Świetle, to powiedziała, że w życiu nie marzyła, że coś takiego może istnieć, co by służyło osobom niepełnosprawnym. I jak wróciła do Wrocławia, od razu, a była przewodniczącą tej sekcji osób niepełnosprawnych przy TPD, że od razu zaproponowała, żeby stali się Wiarym Świetlem. I
Wiem. Najlepsze życzenia.
Kochani, chcę was krótko pozdrowić. Tu jest ksiądz Wojciech, który w kantorze też pracuje, a pracował 18 lat w dalekiej Australii, gdzie są kangury, wiecie. Tak? Słuchajcie, ale powiedziałem, że nasz brat ma tylko 88 lat. W katedrze są katechezy, zapraszają z neokatechumenatu i bardzo mi się podobało to zdjęcie. I są reklamy takie krótkie, zapraszające. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Powtórzcie. Anioł mówi do niewiast, które słyszy, kogo szukacie, nie ma go tu, zmartwychwstał. To tak na pamiątkę można oprawić z okazji tak wspaniałych urodzin. Dobrze? A ja jeszcze jadę.
Ja tu na
A przed chwilą mieliśmy mszę świętą za mamę księdza Wojtka Kozuba. Pierwsza rocznica śmierci. Nawet przyjechała rodzina z Poznania. Pojechali na grób po mszy świętej. Ja widziałem chorego takiego jednego w Policach. I teraz wracamy, bo tam czekają, żeby ich też pozdrowić. Życzę miłego spotkania, dobra?
To był właśnie, mówię, Teresa Breza po powrocie z...
Tu jest!
...do Polski zaproponowała wstąpienie do ruchu i tam była setka rodzin, które coś... Ona po kolei wszystkie 100 rodzin odwiedzała i miała ogromny autorytet i wszyscy jednogłośnie zdecydowali, że będą wiary światu. Drugi nurt wyglądał inaczej. Marcin Trzeciszewski, który wtedy był studentem historii, był w Teze.
Nagrywamy cicho.
Chłonął wszystko, co niosło tezę i potem tak rozmyślał nad tym, no napompowałem się, ale co z tym potem zrobić? Ktoś powiedział, słuchaj, komu się zwierzył, pojedź do troli, tam jest jeden szaleniec Boży, który robi takie różne ciekawe sprawy, pojedź. I tam spotkał Teresę Brezę. Przez całą noc rozmawiali ze sobą i on wrócił i założył wspólnotę. Wtedy nazwał Muminkami, potem się nazwali Muminkami w Warszawie. To była właśnie sama młodzież. Z tym, że tak, do młodzieży łatwo doszli rodzice, natomiast młodzież we Wrocławiu trudno dochodziła do takiej grupy starszych osób. Także warszawska grupa stała się wiodącą w Polsce. A jeszcze trzecie wydarzenie. Znowu ważnościowe, ojciec Walenty Potworowski, dominikanin, który był przeorem w Krakowie, miał brata w Kanadzie i do niego pojechał. A bratanica jego działała w parafii, pewnego dnia poprosiła, żeby odprawił zastępcę jakiegoś księdza, mszę świętą starszej pani. Okazało się, że to była matka Jeana Vanier. Ona niesłychanie się ucieszyła, że jest ojciec Walenty i skontaktowała z Jeanem, który prawdopodobnie od paru lat myślał o tym, jak dotrzeć do Polski. Okazało się, że są bardzo zajęci, więc się umówili tylko na godzinę na lotnisku w Paryżu. I w wyniku tego w 1972 roku przyjechała pielgrzymka do Polski. 20 osób z Jeanem Vanier. I spędzili dwa dni. To był kwiecień, końcówka kwietnia 1972. I po drodze spędzili dwa dni w Poznaniu, a ja wtedy prowadziłem obozy, takie nielegalne obozy młodzieżowe, bo wtedy w 68 roku, bo wtedy młodzieżą licealną nikt się nie zajmował, nie mieli żadnych szans na wakacje i tak dalej. Owszem, działały bardzo wspaniale, działały oazy, były nieliczne. I ja zacząłem prowadzić takie obozy młodzieżowe, zainspirowane przez ojca Karola Meissnera. I zawsze była grupa młodzieży, która, jak to mówią, młodzież z Polnej, która była wokół mnie. I myśmy przyjmowali. I było dla mnie to niesłychane zderzenie. Dawniej trzymałem się od osób pełnostranne trochę na dystansie, nie wiedziałem, jak się zachować. A tu miałem przykłady tej niesłychanej życzliwości wzajemnej. Spędzili 2 dni, wywiozłem ich za Poznań do Parku Wielkopolskiego Parku Narodowego, a tam było echo nad jeziorem Jarosławskim. Jak huknął, odpowiedziało echo, zaczęło się uciekać. A tam odpowiadało im. Byli zachwyceni. Była przedtem jeszcze walka w Rumaków. I potem było świętowanie Dominikanów, które właściwie młodzież wspólnej, mieliśmy świetną gitarzystkę, myśmy zdominowali całe spotkanie, właśnie wnosząc dużo dynamizmu. I potem byłem na szkoleniu w Anglii. Dzięki temu mogłem być w Trody 2 razy. Raz chciałem być 10 dni, a okazało się, że przyjęli tylko na 2 dni, bo byli na pielgrzymce. Ceniłem każdą godzinę. Moja kuzynka z Paryża prosiła, Wacek, przyjedź wcześniej, pokażemy ci defans w nocy, to jest świetne. To każdą godzinę ceniłem, spotkaliśmy się dopiero na lotnisku. Potem była pielgrzymka w 79 roku, Josiane, która była prawą ręką Jeana Vanniego w tym czasie. Wywodziła się zresztą z małych sióstr, Carole de Foucault. I uzgodniłem, że spędzę u nich 3 tygodnie i pojechałem. I po 3 tygodniach Jean mówi, że chce ze mną porozmawiać. I ja wtedy naprawdę poczułem niepokój, bo tak, byłeś tu, korzystałeś, no to co dalej? A ja chciałem prowadzić nadal te obozy młodzieżowe. Gdy wszedłem, musiałem mieć minę takiego uczniaka, bo ona parsknęła śmiechem, znikła trema i ona tylko spytała na koniec, czy uważam za celowe, żeby Jean Vanier odprawił rekolekcję w Polsce. Wtedy to 79 rok, nie było w modzie. A ja byłem kiedyś proszony na takie ekskluzywne spotkanie niewielkiej grupy osób, jak Jean Vanier komentował Biblię, wtedy no byłem zaszokowany prostotą, a jednocześnie mądrością, tak jak to byście odczuli to nieraz. I jak najbardziej. Wtedy właśnie polecono, żeby się spotkać z ojcem Walentym Potworowskim, Marcinem Przeciszewskim. Tak powstała grupa, ekipa znowu 3 i zorganizowaliśmy wspólnie rekolekcję wszewnej. To było rzeczywiście wydarzenie historyczne i na tych rekolekcjach odbywały się wszewne u księdza Popiela. To był wspaniały, święty człowiek, niesłychanie wykształcony i on właśnie nawracał ten Czerwony Ostrowiec, który był skomunizowany. I tam były rekolekcje, przyjechały małe siostry, już wyjeżdżały małe siostry Carole de Foucault, które wyjeżdżały już jako ekipa zakładająca Arkę. A ze Szczecina była filigranowa Ania.
I był
profesor Zieliński.
Tak.
I też się zaczęło.
Jak pamiętacie, Ania Dorożyńska została wysłana przez profesora Niecińskiego tam. Konferencja naukowa. Tak. I ona tam pojechała, chodziła z delegacją, żeby się podjął delegację, bo okazało się, że to są rekolekcje żadne dwa nie. I tak się zaczęło żyć.
I potem rok później były rekolekcja ojca Robertiego i potem przyjechała Maria Angela, proponując, żeby na przykład te wspólnoty, które się określają mówieńkami, wstąpiły do wspólnoty wiary światła. Jeszcze Polska była na to nieprzygotowana, baliśmy się biurokracji i to zostało odłożone. Dopiero Marie Ellen przyjechała do na ogólnopolską pielgrzymkę do Lichenia, gdzie było 140 osób i przekonała nas wszystkich. Także nawet najwięksi opozycjoniści pytali, co mamy robić, żeby służyć wierze i świetle. I wtedy został wybrany przewodnik odpowiedzialny za całą Polskę, Marcin Przeciszewski. Potem była pielgrzymka do Częstochowy, gdzie było 800 osób i przyjechał Szczecin z kapelą, tak zwaną kapelą. Siedli przed estradą, nad nimi stała Aśka Kuzyna, jako znak ostrza, mieli ten piękny kwiat akacji i śpiewa, iż wyjechali jako wiara i światło. O ile ja pamiętam. No, chyba na tym skończę. Aha, jeszcze powiem. Chciałbym, żebyście zapamiętali z tego dzisiejszego spotkania to, co mówił Jean. Że mądrość życiowa polega na tym, na stawianiu właściwych pytań. Dlaczego Samarytanin, przy powieści o Samarytaninie, kapłan i lewita nie zatrzymali się przy tym rannym pielgrzymie, bo postawili sobie pytanie, co się ze mną stanie, jak ja się zatrzymam, będą koszty, kłopoty i tak dalej. A jakie pytanie zadał Samarytanin? Co się z nim, z tym stanie, jak ja się nie zatrzymam? I tej mądrości stawiania właściwych pytań życzę Wam i sobie też.
Dziękuję.